Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Radia Niepokalanów razem z ojcem Mirosławem Kopczewskim. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Dzisiaj chcemy Państwa zaprosić na jedną z kilku audycji, które będą dotyczyły 10 przykazań Bożych i taki sobie wspólnie z ojcem Mirosławem nawet podtytuł tej dzisiejszej audycji, czy kilku najbliższych audycji wymyśliliśmy. Podtytuł brzmi Jedno z 10. A dlaczego jedno z 10, to wyjaśni nam ojciec Mirosław.
Znaczy dlatego, że jest 10 przykazań Bożych i w tych naszych audycjach będziemy chcieli każdorazowo mówić jedno z nich. Dzisiaj chcielibyśmy taki wstęp zrobić, po co przykazania, czy są w ogóle potrzebne, czy to nie jest jakieś ograniczanie wolności człowieka, że mamy przecież dużo zakazów w przykazaniach, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, a wiemy, że często świat żyje innymi wartościami i ta nauka, która płynie z Pisma Świętego, nauka, którą Bóg nam zostawił, jest w sprzeczności z tym, z czym żyje świat. Jest pytanie, po co? Po co, dlaczego Bóg nas chce ograniczyć? Ja kiedyś sobie takie zadawałem pytanie, do czego można porównać w ogóle przykazania? I tak sobie wymyśliłem, że przykazania to jest swojego rodzaju instrukcja obsługi. Tak jak ktoś, kto produkuje jakiś przedmiot, załóżmy samochód, czy komputer, czy jakieś inne urządzenie, to kiedy idziemy do sklepu i chcemy kupić ten przedmiot, to razem z tym przedmiotem dostajemy książkę, nieraz całą taką grubą. My też tutaj mamy taką, nazywa się Katechizm Kościoła Katolickiego. I to jest instrukcja obsługi, czyli tam jest napisane przez producenta, który wie, jak obsługiwać tą rzecz. Czego trzeba unikać, czego absolutnie nie można robić, co trzeba zachowywać, jak często robić przeglądy, jakieś, nie wiem, wymianę olejów, jakie paliwo lać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po co to jest? Po co jest ta instrukcja obsługi? Żeby ten dany przedmiot służył nam jak najdłużej, jak najlepiej, zgodnie z przeznaczeniem, żeby się nie popsuł szybciutko. I tak jest właśnie z przykazaniami, że Pan Bóg stworzył człowieka, on wie, do czego jesteśmy stworzeni, jakie mamy zdolności, właściwości, jaki jest nasz cel. Tak, Pan Bóg zna nas tak, jak nikt nas nie zna. Tak? Bo On sobie wymyślił człowieka. Tak? On wie, co w naszej ludzkiej naturze jest. Tak? I zostawił nam przykazania nie po to, żeby nas ograniczać, ale po to, żebyśmy nauczyli się dobrze to nasze życie wykorzystać, żebyśmy sobie czy komuś krzywdy nie zrobili, tak mówiąc krótko, obrazowo. Także przykazania nie są czymś, co ma nam przeszkadzać, ale czymś, co ma nam ułatwić. I często mówię, kiedy jeszcze byłem na parafii, pracowałem, miałem spotkania z młodzieżą czy z osobami dorosłymi, że na przykład mamy zegarek, tak, i ja z tym zegarkiem mogę zrobić, co chcę, bo on jest moją własnością, tak, ale gdybym ja tym zegarkiem chciał gwoździe wbijać, to pani Malwina by popukała się w głowę, powiedziała, że coś jest nie tak. Oczywiście prawdopodobnie bym wbił, on dosyć ciężki jest, to może nawet nie jednego, może nawet udałoby się ze dwa wbić, ale po tym już ten zegarek prawdopodobnie do niczego by nie służył, tak. Albo inny taki przykład, kiedy jadę samochodem i mam czerwone światło na drodze, to wiem, że muszę się zatrzymać, tak? Oczywiście ja mogę się nie zatrzymać, bo jestem wolnym człowiekiem, to ja decyduję, czy nacisnąć na gaz, czy na hamulec, tak? I oczywiście mogę przejechać czerwone światło i być może, nie chcę powiedzieć, że każdemu, ale nieraz się zdarza, że ktoś się zagapi i przejedziemy te czerwone światło. I są trzy możliwości. Pierwsza możliwość, nic się nie stanie. Przejedziemy, nikt nie zauważy, nie ma innych samochodów, nie ma żadnych konsekwencji. Mówię, fajnie, drugi raz też tak będę robił. Ale może być na przykład za skrzyżowaniem pan policjant, który wyciągnie swoją pałeczkę i zatrzyma nas i poprosi dokumenty i oczywiście da nam nie tylko pouczenie, ale też odpowiednią karę finansową, dotkliwą, jakieś odbierze nam punkty i na pewno długo to zapamiętamy. Takie naruszenie czerwonego światła. A może być jeszcze trzecia możliwość. Nie będzie policjanta, ale ktoś, kto będzie nadjeżdżał z boku, będzie miał akurat zielone światło i dojdzie do kolizji. I być może ja uszkodzę samochód, czy komuś uszkodzę samochód, a być może ja pozbawię zdrowia, czy nawet życia siebie, czy jakąś inną osobę. Konsekwencje mogą być różne i nie ma tak, że możemy naruszać dowolne przykazania, może powiedzmy ogólnie prawo, żeby nie było jakichś konsekwencji. Zawsze powinniśmy się liczyć, że konsekwencje wcześniej czy później będą, tak? Tak samo jest tutaj w życiu duchowym, że Pan Bóg nie dał nam przykazań, żeby nas ograniczyć, ale po to, żeby uregulować nasze życie przede wszystkim relacje do Boga, który jest naszym Ojcem, ale też relacje do samego siebie, relacje do swojego ciała, do swojego zdrowia, relacje też do innego człowieka. Co mogę, czego nie mogę, czego powinienem unikać, czego powinienem się wystrzegać, tak? Także ja uważam, że przykazania są ogromnym dobrodziejstwem. Trzeba tutaj jeszcze powiedzieć, że nie od razu Pan Bóg dał przykazania, tak? Pierwsze przykazanie w ogóle, jakie otrzymała ludzkość, to otrzymaliśmy przykazanie w ogrodzie rajskim. I ono było najprostsze, najkrótsze, ale oczywiście go nie zachowaliśmy. To było jedyne. Nie będziesz spożywał z owoców drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Z drzewa poznania dobra i zła, tak? Z tego, którego Adam i Ewa niestety skosztowali za podszeptem szatana. I to było jedyne przykazanie i konsekwencją naruszenia tego przykazania jest to, że zostaliśmy pozbawieni tego szczęścia przebywania z Bogiem w raju, tego obcowania na co dzień z Bogiem. Konsekwencją tego jest też to, że ponosimy, mężczyzna będzie pracował w pocie czoła, tak? Wcześniej nie musieliśmy się trudzić. Mieliśmy wszystko na wyciągnięcie ręki, a tutaj mężczyzna został zobowiązany do uprawy roli, do ciężkiej pracy w pocie. A kobieta natomiast będzie w bólach rodziła dzieci. Nie wiem, czy wcześniej przed grzechem te porody odbywały się bez bólów. Nie znam się na tym, tak głęboko nie sięgam, a natomiast chciałbym tylko uzmysłowić, że są konsekwencje, tak? Takiego nieposłuszeństwa, odrzucenia Bożego Słowa. I tu myślę, że warto podkreślić w tym miejscu, bo my jesteśmy zalani różnego rodzaju prawami, kodeksami i tak dalej. Ciężko nieraz się zorientować, czy już nie naruszam jakichś przepisów. Dlaczego Boże przykazania mają szczególne znaczenie w życiu jednostki i społeczeństw? Dlatego, że autorem tych przykazań jest Bóg, który nigdy się nie myli i nikogo w błąd nie może wprowadzić. Jest absolutną prawdą i absolutnym dobrem. Te ludzkie prawa są ułomne, często są zmieniane. Taka konstytucja, taka konstytucja.
Luki różnego rodzaju.
Luki prawne, tak, tak. I widzimy, że im więcej przepisów ludzie tworzą, tym więcej jest, ludzie wyszukują luk, tym więcej jest naruszania tego prawa.
Nie możemy stworzyć takiego doskonałego prawa, prawda?
Znaczy ono jest, właśnie to tutaj
tak,
jest.
Tak, ale mówię o tych ludzkich prawach.
A bo często nie korzystamy z tego i kiedy robimy swoje ludzkie, to w ogóle pomijamy to Boże. Ono jest fundamentem. Jeśli zaczniemy pomijać Boże, to te ludzkie zawsze będzie ułomne. Zawsze. I tutaj myślę, że często robimy taki kardynalny błąd, że nie liczymy się z Bogiem. Że ta pycha nas dominuje i nam się wydaje, że my ustanowimy lepsze prawa, lepsze przepisy. Nie, nic lepszego nie wymyślimy. To, co Pan Bóg wymyślił.
Jeszcze ojciec zwrócę uwagę na to, co ojciec mówi, że człowiek, jak tworzy prawo, to właśnie jest bardzo dużo tych przeróżnych ustaw i zapisów, a właśnie jest tylko 10 przykazań Bożych, a zawarte w tych przykazaniach są tak naprawdę wszystkie ludzkie słabości, jakbyśmy się tak zastanowili.
Tak, one tutaj jest objęta cała sfera ludzkiego życia. Są trzy przykazania. Pierwsze regulują nasz stosunek do Pana Boga, a 7 następnych reguluje nasz stosunek, nasze stosunki międzyludzkie z drugą osobą. Także tutaj w tej krótkości słowa, bo tak trzeba określić, Pan Bóg zawarł naprawdę bardzo dużo światła dla ludzkości.
I treści, tak.
Treści, tak. Może skąd one się wzięły, te przykazania, bo one się tak z nieba nie spadły. Chociaż w sensie takim, jak czytamy, to w pewien sposób możemy powiedzieć, bo to jest historia związana z narodem izraelskim. I w pewien sposób, bo to związana z Mojżeszem, w pewien sposób Bóg jakby realizuje swoje obietnice, tak? Bo historia narodu izraelskiego zaczyna się od Abrahama, od człowieka, który porzuca swoje miejsce zamieszkania, swój naród, Ur Chaldejski, wyrusza w nieznane na głos Boga, tak? I Bóg obiecuje mu wielki naród, ale długo czeka na potomka, jest bezdzietny, jego żona jest bezdzietna. Dopiero praktycznie w wieku 99 lat poczyna się jego syn Izaak i ma tylko jedynego syna z swoją żoną, a jeszcze z niewolnicą, on jest jakby niepełnoprawnym synem, ale ten pełnoprawny to jest właśnie Izaak. I z tego jednego chłopca powstaje wielki naród. I historia Mojżesza to jest kilkaset lat później, kiedy naród, że tak powiem, rozrósł się. Było około 600 tysięcy bodajże mężczyzn, kiedy wychodzili z Egiptu, tak? Czyli to był ogromny już naród. I Pan Bóg przyprowadził naród wybrany pod górę Choreb i tam objawił się Mojżeszowi i tam dał mu przykazania na dwóch kamiennych tablicach. Ja może przeczytam ten tekst, on jest bardzo ważny. To jest tekst z Księgi Powtórzonego Prawa z 5 rozdziału. Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: słuchaj Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu. Ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. Pan Bóg nasz zawarł z nami przymierze na Chorebie. Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy. Spośród ognia na górze mówił Pan z wami twarzą w twarz. W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana, gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A on mówił, i tutaj mamy to, co Pan Bóg mówi do nas, te 10 przykazań, czyli 10 słów, bo to dekalog to jest 10 słów. Jam jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył, bo ja jestem Pan Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawości ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu tych, którzy mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysięcznym pokoleniu tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze jego imię do czczych rzeczy. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan Bóg twój. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę. Lecz w 7 dniu jest szabat Pana Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach, aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg twój ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Przeto ci nakazał Pan Bóg twój strzec dnia szabatu. Czcij swego ojca i swoją matkę. Jak ci nakazał Pan Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan Bóg twój. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego, nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Widzimy, że tutaj Pan Bóg mówi do narodu izraelskiego, że jest Bogiem, który wyprowadził z niewoli, z Egiptu. Jest Bogiem, który wchodzi w historię konkretnych ludzi. I Pan Bóg chce zawrzeć przymierze, czyli pewnego rodzaju układ. On zobowiązuje się być naszym Bogiem, opiekunem, ojcem, że będzie towarzyszył narodowi, temu narodowi wybranemu, ale naród zobowiązuje się przestrzegać tych praw, które Bóg mu daje. I naród uznaje, że te prawa są sprawiedliwe i że żaden naród pogański nie ma tak dobrych praw, jak to prawo, które tam otrzymali na tej górze Choreb. Chciałbym podkreślić ten aspekt właśnie tego, że Bóg chce być naszym Bogiem, że Bóg interesuje się ludzkim losem, że Bóg nie jest takim Bogiem, który stworzył i zostawił i nie interesuje się, ale Bogiem, który wchodzi w historię, który widzi cierpienie, który widzi niesprawiedliwość, który widzi krzywdę, tak? I całe to Boże prawo jest prawem bardzo sprawiedliwym. Myślę, gdybyśmy na serio przyjęli Boże przykazania, myślę, że dużo, dużo problemów społecznych byśmy pokonali. Natomiast jest coś takiego w nas, że po pierwsze lekceważymy sobie, że uważamy, że to nie na nasz czas. Tak jakby Bóg, stwarzając człowieka, stworzył w tamtych czasach, a my teraz się rozwinęliśmy i to prawo nie pasuje. To jest nieprawda. Boże prawo zawsze jest ponadczasowe. Wszystkie przykazania są ponadczasowe. Tu nie ma nic takiego, o czym moglibyśmy powiedzieć, że przestarzałe. Oczywiście my żyjemy w pewnej kulturze, gdzie nie wiem, pewne zachowania uznajemy za przyjęte w naszej kulturze, w naszych czasach. I niektóre te zachowania są sprzeczne właśnie z Bożym przykazaniem. Czyli tak naprawdę żeśmy odrzucili to, co Pan Bóg mówi. No weźmy chociaż to proste szóste przykazanie, tak? Nie cudzołóż. Wiele osób nie uważa, że to jest grzech, kiedy współżycie na przykład z osobą, z którą nie jesteś w związku małżeńskim, sakramentalnym. Wielu by chciało korzystać w sposób wolny, dowolny, użyć życia. Ja pamiętam kiedyś jeden z naszych ojców, katechetów, to kilka lat temu miał lekcję bodajże w zawodówce i no, na lekcji poruszył temat właśnie no, współżycia przed małżeństwem. Oczywiście wszyscy, bo to byli większość chłopcy, czy wszyscy chłopcy, wszyscy byli za, jak najbardziej, tak, przed ślubem trzeba i to najlepiej jeszcze z różnymi kobietami. No, a potem on zadał pytanie, no dobrze, a kiedy ty będziesz chciał założyć rodzinę? A nie, to tylko z taką, co jeszcze z nikim nie była, nigdzie tam nie miała żadnych kontaktów. No, ale skąd takie weźmiesz? Skąd taką weźmiesz, jeśli wcześniej wszyscy chcą, że tak powiem, żyć w sposób taki, no...
No nieczysty, a potem szukają kogoś, tak, kto jest czysty,
tak,
prawda?
Gdzie znaleźć te osoby, tak? Mhm. To dosłownie to trzeba bardzo dużą świecę chyba wtedy mieć, żeby znaleźć taką osobę. Myślę, że tutaj jest bardzo ważne uczyć się tego, że to wszystko, co Pan Bóg daje, jest po coś. To nie jest tak, że ja wiem lepiej, tak? Mi może się wydawać, może nie wszystko łatwo mi jest przyjąć, tak? Bo no, mamy naturę, na przykład no, nasza natura, tak? No, ale co to znaczy natura? Czy człowiek jest zwierzęciem podległym instynktom? Oczywiście mamy też w sobie część jakby no, zwierzęcia, tak, ale człowiek jest kimś więcej. Mamy wolną wolę, mamy rozum, tak. Nie jesteśmy zdeterminowani, że tak jak, nie wiem, jak zwierzęta, że jak że piesek pogoni za suczką, ponieważ tam ma akurat okres, kiedy jest gotowa do rui, tak?
Tak.
Także człowiek jest kimś więcej, nie jesteśmy są w nas pożądliwości, ale to nie znaczy, że one mają determinować nasze życie, tak? My mamy stać się panami samych siebie. I jest takie piękne określenie w jednym z dokumentów Soboru Watykańskiego II, taki ideał człowieka, że posiadać siebie w dawaniu siebie, tak? Pierwsze, co mamy zrobić, to właśnie być panem samego siebie. To ja mam decydować, co chcę, czego nie chcę, tak? Ja mam decydować o swoich wyborach. Te wybory mają być wolne, nie? Nie podlegać presji, czy społecznej z zewnątrz, czy właśnie swoim namiętnościom. Ja mam być tym, który potrafi zapanować nad tym, co nazywamy człowiekiem, tak, nad całą naszą naturą, nad całą naszą osobą. Tu jest, problem polega na tym, że my jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym i na pewno Adam i Ewa byli w o wiele lepszej sytuacji, ponieważ oni nie doznali w tej pierwszej fazie, nie doznali skażenia grzechem. Oczywiście dali się zwieść i to jest na tej zasadzie, że to zło weszło w nasze serca, w nasze myślenie, w nasze pragnienie i Kościół katolicki uczy nas o grzechu pierworodnym. Ten grzech dziedziczymy z momentem poczęcia. Jedyną osobą wolną od grzechu pierworodnego jest niepokalana, jest Maryja, tak? Że Bóg ze względu na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa uchronił ją od tych konsekwencji grzechu Adama i Ewy. Jest jakby całkowicie wolna, jest całkowicie wolna i nigdy nie dała przystępu do swojego serca szatanowi. Tak? Czyli nie ma własnego grzechu i została uwolniona, zachowana od skutków grzechu pierworodnego. Natomiast my wszyscy rodzimy się ze skłonnością do grzechu. To jest właśnie jeden ze skutków grzechów, że jest w nas skłonność do grzechu. Tak? Może powiedzmy o tym, czym w ogóle jest grzech. Grzech jest świadomym i dobrowolnym naruszeniem Bożego lub kościelnego przykazania. I kiedy jest to świadome i dobrowolne i jest w materii ciężkiej, jest to grzech ciężki. Natomiast kiedy jest nieświadome, czy nie w pełni świadome, lub nie w pełni wolne, że jesteśmy przymuszeni, na przykład ktoś przykłada nam pistolet i grozi nam śmiercią i robimy coś, z czym się nie zgadzamy, albo presja na, załóżmy, że w pracy, że szef nakazuje mi coś, co jest wbrew mojemu sumieniu i ja to czynię, żeby nie stracić pracy, to nie jestem do końca wolnym człowiekiem i ten grzech jest mniejszy, jest świadomym i dobrowolnym naruszeniem Bożego lub kościelnego przykazania. Kiedyś pamiętam, jak mieliśmy wykłady z antropologii jeszcze w seminarium, to jest nauka o człowieku. Ojciec Felix, który nam wykładał, pamiętam dokładnie taką jedną naukę o tym, że Bóg stworzył człowieka w ten sposób, że człowiek może zawsze wybiera tylko i wyłącznie dobro. Że w naszej naturze jest to, że my zawsze chcemy dobra. Dlaczego w takim razie jest zło? Dlatego, że zostaliśmy oszukani. Że tutaj pojawia się właśnie szatan, upadły anioł, który zwodzi człowieka, zwodził Adama i Ewę, zwodzi każdego z nas setki czy tysiące razy dziennie, podszeptuje nam różne pomysły, przy czym te pokusy zawsze wydają się takie niewinne. On nie mówi zabij, tak? Ale mówi na przykład, no, jak podpowiada, że no to jest lepsze rozwiązanie, no zobacz, masz studia, masz karierę, nie masz czasu teraz na dziecko, tak? No zobacz, to dziecko jak urodzisz i to będzie gdzieś w sierocińcu, bo ty musisz robić karierę, tak? Jaką przyszłość, to lepiej go zabij, nie? I człowiek na to się łapie, nie? Czyli za każdym, dlaczego grzeszymy? Dlatego, że przyjmujemy coś, co nie jest prawdą. Przyjmujemy kłamstwo za prawdę. Dajemy się zwieść, dajemy się oszukać.
Czasem zło przyjmujemy jako dobro.
Oczywiście. Myślę, że nikt z nas nie lubi być oszukiwany. Ale też jest coś takiego w nas, że sami siebie oszukujemy. Wiemy, że to nam szkodzi, ale mówi, nie, no tym razem, alkoholik wie, że mu szkodzi alkohol, ale mówi, no jeden kieliszek mi nie zaszkodzi, tak? Tylko, że ten jeden kieliszek potem przechodzi w kilka kieliszków czy kilka butelek i to już na pewno szkodzi, nie? Alkoholicy na przykład mówią, że najbardziej szkodliwy jest zawsze pierwszy kieliszek. Nie ma pierwszego, nie ma drugiego. Jest pierwszy, to pojawi się drugi, trzeci, czwarty. I tak jest grzechem, jeśli nie uczynię tego małego wyłomu, to i nie będzie wielkiego wyłomu, nie? Że każdy grzech ma też swoją historię. To nie jest tak, że od razu czynię największy, wielki grzech. Tutaj być może już kiedyś mówiłem o tym, taki przykład słyszałem o tym, jak człowiek został skazany na karę śmierci za zabójstwo policjanta w czasie napadu na bank. I kiedy dostał ostatnie słowo, to powiedział, że wszystko przez 5 centów. Bo kiedy był małym dzieckiem, to ukradł mamie z portfonetki 5 centów. Nikt tego nie zauważył. No to następnego dnia ukradł już 10 centów. No i tak sukcesywnie podkradał. Wszedł na tą drogę, poszedł do szkoły, zaczął okradać swoich kolegów, koleżanek, koleżanki. Później, kiedy był młodzieńcem, to z kolegami okradali mieszkania. Czyli proszę zobaczyć, jak wchodzi, nie? W ten grzech. I w końcu doszedł do tego, że z kolegami postanowili okraść bank. I w czasie napadu na bank po prostu doszło do awantury i jego pistolet zastrzelił strażnika. No i konsekwencje są takie, że dostał wyrok śmierci, nie? A wszystko zaczęło się za 5 centów czy 5 kopiejek, nie? Każdy grzech ma swoją historię. i nam się wydaje, że coś jest niewinnego, że to nam nie zaszkodzi. Nie, tym razem mi to nie zaszkodzi.
To jest wielki podszept szatana, prawda?
I toś to jest samo oszukiwanie siebie, nie? Mhm. Już się złapałem. Już się złapałem. To tak samo jak Adam z Ewą dali się, że tak powiem, bo Ewa zobaczyła, że owoc ma przyjemny kształt, jest aromatyczny, tak? Aromat. Zaczęła pożądać, tak? Chociaż miała wyraźnie, Bóg powiedział krótko, nie będziecie spożywać z owoców drzewa poznania i dobra, nie? Ale szatan właśnie przez swoje chytrość jest upadłym aniołem, czyli jest czystą inteligencją. Jest o wiele bardziej sprytny, przebiegły niż my i nigdy go naszym umysłem nie pokonamy. Możemy go pokonać tylko pokorą i posłuszeństwem. I pokutą za grzechy, tak. Ale nigdy nie pokonamy go, że my przechytrzymy szatana.
To tak jak kiedyś ktoś powiedział, z grzechem, z szatanem po prostu się nie dyskutuje.
Nie. Pan Jezus dobrze pokazał w kuszeniu na pustyni, że Ewa wchodzi w dialog z szatanem, zaczyna słuchać, analizować. Tak, prawda, no tutaj już ma rację szatan, no bo no tak, Bóg nam zakazał spożywać, nie? A dlaczego zakazał? Nie, już się łapie. A Pan Jezus krótko mówi. Szatan go kusi, jeśli jesteś Synem Bożym, spraw, żeby ten kamień stał się chlebem. A Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek. Odpowiada Słowem Bożym, czyli nie swoją logiką, nie swoją mądrością, nie próbuje przekonać szatana, że on mówi nieprawdę, tylko przerywa dialog. Mówi, tarczą jest Słowo Boże. Tu, czarno na białe napisanie, samym chlebem żyje człowiek, kropka. Pan Jezus odczuwał wielki głód, 40 dni nic nie jadł i nic nie spożywał, czyli możemy sobie wyobrazić, jaka to propozycja była. Pachnący chleb teraz na pustyni, teraz mogę zjeść, nie? I właśnie dlaczego szatan przychodzi w tym momencie? Bo wtedy człowiek jest słaby. Atakuje, kiedy jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy osłabieni, nie wiem, zmęczeni, mamy dużo pracy, jesteśmy na skraju wyczerpania emocjonalnego i mamy jakieś problemy, to wtedy łatwiej człowiek się podda, tak? To jest tak jak dobry przeciwnik na ringu, tak? Bokser, kiedy boksuje się z drugim pięściarzem, to stara się znaleźć słaby punkt. Nie ma sensu bić tam, gdzie człowiek jest, ma mocno, trzyma wysoko gardę, bo to jest bez sensu, tylko się namęczy, tak? Trzeba znaleźć punkt, gdzie łatwo jest zranić, nie? I szatan doskonale wie te punkty, gdzie może nas zranić, nie? Jego perfidia polega na tym, że chce nas oddzielić od Boga, który jest miłością, od naszego Ojca. Chce, żebyśmy uwierzyli Jego słowom, że Bóg jest zły, że Bóg nas ogranicza, że Bóg ma swój interes, tak? Wcale nie jest taki dobry. Natomiast chcę, żebyśmy uwierzyli, że jego rozwiązania też szatańskie są, że on jest naszym przyjacielem, tak? Że będziecie jak bogowie, tak? Czyli proszę zobaczyć, jaka to jest, no, piękna perspektywa, wydaje się. No to, no, on chce dla nas dobra, tak? No chce, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy nie mieli tych ograniczeń. A tu Bóg mówi, nie wolno ci jeść. No jaki straszny jest ten Bóg. Tylko szatan nie powiedział, ale Bóg wam powiedział, że z wszystkich drzew możecie jeść, nie? Tylko wie doskonale, że musi zaczepić człowieka, nie? Zobacz, z tego ci nie pozwolił jeść. A, coś kombinuje. Ja może powtórzę tutaj, to kiedyś też mówiłem, bo miałem problem z tym grzechem pierwszych rodziców, ze zrozumieniem, dlaczego w ogóle w tym raju było to drzewo poznania dobra i zła, z którego nie mogli jeść nasi pierwsi rodzice. Bo tak mi się wydało, jak taki dobry Bóg, to po co w ogóle to drzewo? Tak sobie to wytłumaczyłem kiedyś, tak na modlitwie mi przyszło, że wyobraź sobie, że przyjeżdża do ciebie twój przyjaciel, z innego miasta, przyjeżdża na kilka dni, chce się u ciebie zatrzymać, aby zwiedzić miasto, ale ty nie masz dla niego czasu być z nim dzień i noc, ponieważ no, pracujesz, masz swoje obowiązki, oczywiście cieszysz się, przyjmujesz go, zapraszasz, mówisz, proszę, tutaj jest twój pokój, tu jest kuchnia, tu jest łazienka, tu jest piżarnia, tu lodówka, tu możesz wszystko korzystać, ale zobacz, tutaj na półce stoi trucizna na szczury. Pokazuję ci, mówię ci o tym, żebyś przypadkowo nie pomyślał, że to jest Coca-Cola albo jakaś przyprawa do zupy, żebyś sobie nikt krzywdy nie zrobił, tak? Czy ja jako gospodarz zachowuję się wtedy w sposób uczciwy do mojego gościa? Oczywiście tak. Nie wiem, po co jest ta trucizna. Być może no, są tam szczury, trzeba je truć. Być może w tym raju potrzebne było to drzewo poznania i dobra i zła. I Bóg jako kochający ojciec mówi, nie zrywaj, bo umrzesz. Konsekwencje są straszne, bo konsekwencją grzechu właśnie jest śmierć. To śmierć cielesna, umieranie, cierpienie, nie? Ile ludzi w szpitalach jest, jak bardzo cierpią, nie? To wszystko jest konsekwencja tego, że nie posłuchaliśmy Boga, tak? Oczywiście często są to bezpośrednio nasze konsekwencje, tak, że wiele rzeczy żeśmy robili, nie liczyliśmy się ze wskazaniami lekarzy, ze wskazaniami medycyny.
Ale po prostu ignorowaliśmy zdrowy tak, tryb życia, prawda?
Oczywiście.
Ktoś za dużo palił, ktoś nadużywał alkoholu.
Tak, a nieraz ta choroba przychodzi, no wiadomo, no wszystko było dobrze, a tu raptem przychodzi choroba. I być może to są konsekwencje grzechów naszych przodków. Nie wiem, no po prostu nasza natura jest upadła. Jesteśmy dotknięci grzechem. To cierpienie jest, nie? Bóg nie daje nam cierpienia dla samego cierpienia. Jeśli Bóg dopuszcza jakieś cierpienie, to tylko dla naszego nawrócenia, dla naszego opamiętania. I naprawdę wiele więcej ludzi się nawróciło przez cierpienie, niż kiedy wszystko mieli w obfitości, kiedy wszystko im się układało, nie? Możecie zobaczyć to Państwo w życiu wielu świętych, nie? Że zobaczycie, że jak tak dobrze się wczytacie, że był jakiś przełom, że żył człowiek swoim normalnym życiem i dopiero cierpienie sprawiło, że człowiek zaczął na serio się nawracać, żyć z Panem Bogiem. Także ten grzech jest i przykazania są po to, żeby być światłem. To jest taka latarnia. Oczywiście możesz latarnię zasłonić, wyłączyć, możesz oczy zamknąć, powiedzieć, nie, ja sobie będę żył w ciemnościach. No możesz. Jesteś wolnym człowiekiem, możesz sobie kominarkę zaciągnąć na oczy i proszę bardzo, ale nie miej do nikogo pretensji, że ciągle będziesz się przewracał, tak? Bo ty dokonałeś takiego wyboru. Odrzuciłeś Boże przykazania. Konsekwencją tego jest twoje własne cierpienie i cierpienie twoich najbliższych osób, które znasz, które kochasz. Bóg daje nam przykazanie jako takie światło i to, co jeszcze raz powtórzę, to, co na początku mówiłem, jest to taka instrukcja obsługi. Co robić, czego nie robić, czego unikać, żeby życie tu na ziemi przeżyć w sposób dobry, szczęśliwy, żeby sobie ani nikomu innemu krzywdy nie zrobić. To tak najkrócej można powiedzieć, podsumować.
To taka ogólna audycja o 10 przykazaniach Bożych i w kolejnych audycjach mamy nadzieję rozwijać każde z tych przykazań, które dał nam Pan Bóg, by jak najlepiej je rozumieć i będziemy je też interpretować, Ojcze, zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego.
Zgadza się, tak. Ta książka jest troszeczkę nieraz przez nas zapomniana. Została wydana w 1994 roku, akurat ma z 1994 wydanie. Jest to katechizm zatwierdzony przez ojca świętego Jana Pawła II za jego pontyfikatu. Owoc pracy wielu teologów i myślę, że autorytet papieża, który tak 11 października 1992 roku został zatwierdzony. Po co w ogóle katechizm? Po to, żeby w sposób pewny powiedzieć nam, jak mamy rozumieć przykazania dzisiaj, jak mamy rozumieć w ogóle prawdy wiary dzisiaj, tak? Nie wystarczy nasz rozum, bo my często błądzimy, bo my mamy swoje interpretacje I naprawdę bardzo łatwo się pogubić w tym życiu. Tu jest sprawdzone wiekami, tradycją, określone, co jest grzechem, co grzechem nie jest, czego powinniśmy unikać. Dlatego chcemy się tą książką. Przykazania tu zajmują około 100 stron. Także nie to, że będziemy sucho czytać te artykuły, bo nie o to chodzi, ale będziemy starać się z panią Malwiną je najpierw przetrawić, a potem w sposób przystępny tak opowiedzieć, na czym to polega. Też cieszylibyśmy się, gdyby państwo nadsyłali do nas pytania w tej kwestii, takie szczegółowe. Byłaby to dobra okazja, żeby też na te pytania odpowiedzieć, bo mamy świadomość tego, że w tych krótkich audycjach nie wyczerpiemy całego materiału i zawsze jest przyjemnie, kiedy możemy odpowiedzieć chociaż jednej osobie konkretnie na pytanie, które kogoś nurtuje.
To jeżeli państwo chcieliby takie pytania skierować do nas, skierować do ojca Mirosława, mogą państwo je wysłać choćby na mój adres mailowy malwina@radionepokalanów.pl malwina@radionepokalanów.pl. Także zapraszamy do współpracy i do współtworzenia tejże audycji. A dzisiaj, tak jak ojciec Mirosław powiedział, pamiętajmy, że 10 przykazań to właśnie taka instrukcja obsługi, którą Pan Bóg dał nam, bo Pan Bóg nas zna najlepiej nasze słabości i też wie, jak nam podpowiedzieć, co nam podpowiedzieć, by żyło nam się jak najlepiej.
I to jest nauka pewna.
Pięknie, ojcze, dziękuję. Z Panem Bogiem i do usłyszenia.
Z Panem Bogiem.